Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów w telewizji Trwam i naszych słuchaczy Radia Maria. Rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat kryzys wartości, a kryzys finansowy Unii Europejskiej i nasz gość, dobrze znany Państwu, pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł Rzeczpospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy i telewidzów w telewizji Trwam.
Cieszymy się, że dotarł pan do nas. I ten temat, który chcemy podjąć dzisiaj odnośnie wartości, odnośnie kryzysu finansowego Unii Europejskiej, który już zakorzenił się w tej Europie i ciągle o tym kryzysie się mówi, wspomina, ale to chyba nie chodzi tylko i wyłącznie o całą ekonomię, bo ta zawsze jest powiązana z człowieczeństwem. Papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in Veritate pisał, że wybór chrześcijańskich wartości jest nie tylko sprawą pożyteczną, ale niezbędną dla budowania dobrego społeczeństwa oraz prawdziwego, integralnego rozwoju ludzkiego. A zatem wartości chrześcijańskie, które są konieczne, aby się dobrze rozwijać. I panie profesorze, jak to wygląda dzisiaj w Unii Europejskiej, te przyczyny kryzysu i to powiązanie? Czy rzeczywiście Unia Europejska nie dostrzega tych relacji, które winny być i dobrze kształtować naszą rzeczywistość, wzajemną też sprawiedliwość, odnoszenie się państw do siebie i to, co wypływa z takiej codzienności, czyli rozwoju osoby ludzkiej, jak to się przedstawia i jakie są jakby przyczyny fundamentalne tego kryzysu?
Niestety decydenci Unii Europejskiej już od dawna odeszli od tych wartości, o których mówił papież Benedykt XVI, ale także od podstawowych wartości chrześcijańskich, a także tradycji chrześcijańskiej. Przypomnieć należy, że tuż po wojnie, 5 lat po wojnie kształtowała się Unia Europejska. Jej ojcami, założycielami byli chrześcijańscy demokraci. I to nie tylko z nazwy, ale z przekonania, z wiary i wyznania. Były to takie osoby jak Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Robert Schuman czy Jean Monnet. Przypomnijmy, że dwóch z wymienionych przeze mnie to osoby, które kandydują na ołtarze. Robert Schuman, wszczęto już jego proces beatyfikacyjny, a kolejna osoba czeka na tenże proces. Były to osoby, które nie tylko deklarowały się jako chrześcijańscy demokraci, ale także tą wiarą na co dzień żyli. I po tych kilkudziesięciu latach od fundowania, ugruntowywania tych podstawowych filarów Unii Europejskiej, przypomnę jeszcze przecież, że symbolika Unii Europejskiej odnosi się właśnie do symboliki chrześcijańskiej. Ta przyjmowana przez niektóre instytucje, jak chociażby Parlament Europejski, flaga Unii Europejskiej za oficjalną, choć oficjalną tak naprawdę nie jest, to na niebieskim tle widnieje 12 złotych gwiazd. Twórca tejże flagi przyznał, że był inspirowany apokalipsą świętego Jana, rozdział 12, ustęp 1, gdzie opisuje święty Jan nad głową Najświętszej Marii Panny, ukazał się wieniec z gwiazd 12 i tak dalej, i tak dalej. I teraz przeskakując do rzeczywistości obecnej, obserwujemy tendencję nie tylko odchodzenia od tych wartości, ale próby ich zamazania, a nawet wymazania w Parlamencie Europejskim, w instytucjach Unii Europejskiej. Nie tylko nie ma symboli religijnych, ale nie dopuszcza się nawet do debaty na temat na przykład symbolu krzyża w przestrzeni publicznej, tylko do debaty, a debatujemy na tematy różne, nawet o roli i znaczeniu cyrków Unii Europejskiej, na temat techniczny, lusterek wstecznych w ciągnikach i tak dalej. A do takiej debaty nie dopuszcza się, choć paradoksalnie największą grupą polityczną w Parlamencie Europejskim jest grupa chrześcijańskich demokratów, ale no, jest ona teraz w ogniu krytyki i to nie tylko polskiej, ale i europejskiej, zwłaszcza po utrąceniu kilka lat temu kandydatury Rocco Buttiglione na komisarza Unii Europejskiej, kiedy sam zainteresowany, a także jeden z kardynałów niemieckich stwierdził, że tę kandydaturę utrącono, gdyż niósł ten kandydat za sobą te wartości chrześcijańskie, o których tutaj mówimy, i był nie do zaakceptowania. Stąd też zarówno zainteresowany, jak i niemiecki kardynał stwierdzili, że obecnie żaden z ojców założycieli Unii Europejskiej, nie mógłby zostać komisarzem Unii Europejskiej, gdyż po prostu nie spełniłby kryterium. Tak daleko odeszliśmy od tych idei ojców założycieli. Ale dlaczego w ogóle o tym dyskutujemy? Dlatego, bo jak ojciec powiedział, od 2-3 lat opinia publiczna w Europie, Unii Europejskiej, epatowana jest informacjami na temat poważnego kryzysu finansowego, zwłaszcza w strefie euro. I wielu polityków w Unii Europejskiej, a także normalnych ludzi, zauważa, że najlepiej sanację finansów, czyli uzdrawianie sytuacji finansowej w Unii Europejskiej, rozpocząć od powrotu do wartości chrześcijańskich, na których to wartościach Unia Europejska była budowana. I tak jak ojciec tu zaznaczył, również słychać już głosy, że dopóki nie sięgniemy do tychże wartości, dopóty możemy zapomnieć o sanacji finansowej. No, prosty przykład. Zaczęło się od Grecji. Grecja, jak powszechnie wiadomo, rząd grecki manipulował parametrami. Czyli przekładając to na normalny język, nieco oszukiwał, czyli podawał inne dane niż w istocie występowały w jego kraju, co spowodowało do zapaści finansowej Grecji. Ale Grecja posiada walutę euro. Tę samą walutę posiadają Niemcy, Francuzi, w Belgii i w innych krajach Unii Europejskiej. Wobec tego nie można zdewaluować greckiej waluty, bo należałoby zdewaluować euro również w Niemczech. Te osoby odpowiedzialne za to, za manipulowanie parametrami, nie są pociągane do odpowiedzialności, a za kryzys w Grecji musimy płacić wszyscy. Przypomnę, że stosunkowo niedawno premier Donald Tusk zdeklarował, jak sądzę przekaże, ponad 6 miliardów euro na ratowanie strefy i zagrożonych krajów, więc także my do tego dopłacamy, a Grecji od początku kryzysu wypłacono już ponad 190 miliardów euro, czyli wszyscy się na to składamy. Jak rozpoczął się kryzys grecki, miałem okazję rozmawiać z jednym z młodych europosłów z Grecji, socjalistą notabene, i zwróciłem mu uwagę, że ten kryzys się zaczyna, a wszyscy musimy na to płacić, a szczególnie Niemcy będą płacić na ten dług grecki. Na co on mi szczerze odpowiedział, ten socjalistyczny europoseł grecki? Niemcy? Oni nam tyle zrabowali zabytków w czasie II wojny światowej, to niech teraz płacą. Podaję ten przykład, aby uzmysłowić, że lansowana ideologia czy przekazywane informacje na temat jedności w różnorodności w Unii Europejskiej, ale tak naprawdę dążenia do standaryzowania wszystkiego, także poglądów, mijają się z rzeczywistością. To, co w jednych krajach, jak chociażby w Niemczech, uchodzi za ciężkie przestępstwo, oszustwo i korupcję, to w krajach niektórych południowej Europy uchodzi za spryt życiowy, pomoc krewnym bądź znajomym i odczytywane jest to w aspekcie pozytywnym. Dlatego też, wracając do głównego nurtu naszych tutaj dzisiaj rozmów, ja również podpisuję się pod tym apelem, że aby rozpocząć sanowanie, uzdrawianie finansów czy też gospodarki Unii Europejskiej, musimy się cofnąć do idei ojców założycieli, bo ta budowla się po prostu nie ostanie.
No właśnie, czy jest możliwe budowanie silnej Europy bez tych wartości? To jest jakby pytanie, samo już daje nam odpowiedź, ale też, panie profesorze, widzimy, że ten europejski kapitalizm i demokracja bez chrześcijaństwa, one po prostu się kończą, bo ten kryzys jest też wymiarem tego, że zastąpiono wartości chrześcijańskie jak innymi zasadami, które nie są ewangeliczne. To wyjście z przestrzeni publicznej Ewangelii, zasad sprawiedliwości, poszanowania, miłości bliźniego, to podstawowe zasady i wartości chrześcijańskie. No, okazało się katastrofą, tą finansową przede wszystkim. Nawet ten przykład Grecji, prawda? Też te wzajemne relacje ukazują nam tą rzeczywistość, że no, człowiek, Unia Europejska popędziła za rozwojem ekonomicznym, jakby jego wstawiła w centrum, najważniejszą wartość, czyli my się bogaćmy, albo starajmy się bogacić, natomiast wartości te ogólnoludzkie, podstawowe, fundamentalne, jakby ją uwierały i przeszkadzały.
Unia Europejska postawiła na tak zwaną europejską wartość dodaną, czyli wychodzi z założenia, że jeśli 27, a teraz już 28 krajów się połączy, odda prerogatywy centrali w Brukseli i wpłaci do budżetu 1% PKB, zdobędzie trochę z ceł, to bez tych wartości, o których mówimy, stworzy dodatkową europejską wartość dodaną. Jak mówi ojciec, ludzie będą żyli w szczęśliwości w Unii Europejskiej. No tak jednak się nie dzieje. I z jednej strony nie funkcjonuje gospodarka dobrze, gdyż popadliśmy w system gospodarki sterowanej, czyli socjalistyczny. A z drugiej strony to nie jest tak, że Unia Europejska odchodzi od wartości chrześcijańskich i niczym je praktycznie nie zastępuje. Wskazuje tutaj na pewne uogólnienia. Czyli jeśli widzę tu, ojciec ma traktat lizboński czy kartę praw podstawowych, to podobnie jak w czasach minionych jeszcze Związku Sowieckiego, można było czytać konstytucje poszczególnych krajów i epatować się tymi zapisami, że przede wszystkim stawia się na godność ludzką, poszanowanie osoby ludzkiej, demokrację, prawo, rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Ale te zapisy są w gruncie rzeczy niejasne i od dawna twierdzę, że niejasność zapisów unijnych w dokumentach, a także wypowiedzi polityków została podniesiona do rangi zasady po to, aby można było podstawić inne wartości sprzeczne z wartościami chrześcijańskimi. Bo jeśli otworzymy traktat lizboński czy kartę praw podstawowych, jednym z pierwszych zapisów formułuje się zdanie, że każdy ma prawo do życia i każdy z nas by się pod tym podpisał, ale w obliczu wcześniejszej batalii o to, aby dopisać, że od chwili poczęcia do naturalnej śmierci każdy ma prawo do życia i nie było na to zgody, to okazuje się, że ten zapis ma spełniać całkiem inną rolę i pełnić inną funkcję. Ma być furtką do tego, aby w przyszłości legalnie można było pozwolić na aborcję i na eutanazję. A na to nie ma zgody i jak sądzę, dlatego też Episkopat Polski protestował przeciwko tejże karcie praw podstawowych. Mówi się o ochronie rodziny na przykład. Ale nigdzie nie jest zapisane, że rodzina to związek kobiety i mężczyzny, a w obliczu tej tak zwanej pseudoideologii genderowej czy genderowej wiemy, że pod ten zapis będzie można podstawić całkiem co innego, inne wartości niż przyświecały z pewnością chrześcijańskim demokratom, ale myślę o tych chrześcijańskich demokratach z lat 50., 60. i jeszcze może początku lat 70.
No właśnie, panie profesorze, w preambule nawet mamy zaznaczone, że Unia Europejska inspiruje się tymi wartościami kulturowymi, religijnymi, humanistycznymi. Te wartości mają stanowić jakby nienaruszalne prawo i prawo człowieka. W artykule 2 też mamy o tych wartościach odnośnie poszanowania godności ludzkiej, osoby ludzkiej, demokracja, wolność, państwo prawa. Natomiast rodzi się pytanie, które jakby konfrontujemy z tym, co jest zapisane, o czym pan profesor nam mówi, że próbuje się zastępować te wartości. Dlatego, że wydaje się, cała nowa lewica po II wojnie światowej w tym nurcie ideologicznym, ona dobrze rozpoznała wartości chrześcijańskie, chrześcijaństwo, natomiast ten atak ideologiczny, który dokonuje się, ma całkowicie wyprzeć chrześcijaństwo ze świadomości ludzi po to, by zastąpić tak naprawdę człowieka w centrum, czyli nie Bóg w centrum, który organizuje życie narodów, społeczności wedle zasad chrześcijańskich, ale człowiek, który sam napędza wszystko i sam jest kreatorem, a przez to dokonuje się zamach na samą osobę ludzką, na rozumienie osoby ludzkiej. To Jan Paweł II też mówił, że zaznaczał, że ta autentyczna demokracja w oparciu musi być oparta o poprawną koncepcję osoby ludzkiej, a tutaj te wartości podstawowe chrześcijańskie są spychane, marginalizowane całkowicie.
Tak, to są z pozoru dwie różne sprawy, ale dotyczą tego samego, czyli wartości chrześcijańskiej i antropologicznej wizji człowieka. Od tego się odchodzi, ale w Unii Europejskiej, ale w sposób, nazwałbym to, miękki bardzo. Otóż nie tak dawno w Parlamencie Europejskim rozesłano do wszystkich posłów w ich językach i z przykładami poszczególnych krajów broszurę pod tytułem Język neutralny płciowo w Parlamencie Europejskim, z zaleceniem, aby kolportować to we własnych krajach i implikować, czyli wcielać, implementować, czyli wcielać w życie. Zalecano, aby nie używać zwrotów pan, pani, panna, żeby wykreślić słowa miss, missis, frau, fräulein, mademoiselle, madame, a także aby unikać w ogóle określania płci. Podawano w wersji polskiej, że jeśli zbierają się same lekarki, mają posiedzenie, na przykład w danym pomieszczeniu, to dosłownie cytuję, idąc z duchem postępu zaleca się używania zwrotu osoby biorące udział w spotkaniu. Co to znaczy? Żeby już nie wskazywać na płeć. W wielu krajach Unii Europejskiej, a także jest taka tendencja w samym centrum Unii i Brukseli, aby nie określać rodziców mianem ojciec i matka, tylko rodzic A, rodzic B. Czyli to jest to odejście od tej normalnej rzeczywistości na rzecz wydumań pewnych, nazwałbym to, socjalistów i liberałów, którzy tak naprawdę dopiero poszukują swojej własnej wizji i nie wiedząc bądź bojąc się przedstawić autentyczne swoje przekonania i tezy ideologiczne, formułują tego typu zwroty. Ojciec zacytował tutaj preambułę, gdzie mówi się o kulturalnym i religijnym dziedzictwie. To ja mogę zapytać, jeśli mówimy o religijnym dziedzictwie, to dlaczego nie wymienić chrześcijaństwa? Przecież to wszystko wyrosło z chrześcijaństwa. I kultura, i dziedzictwo religijne to jest chrześcijaństwo. Bez tego by nic nie było. Pytanie, dlaczego, choć była batalia o to, by wpisać zwrot o wartościach chrześcijańskich czy dziedzictwie chrześcijańskim, to wykreślono. Gdyż pewne określone osoby, kręgi mające wpływ na formułowanie tego typu dokumentów stawiają ostre weto, czyli nie pozwalają umieszczać w najważniejszych dokumentach Unii Europejskiej tego typu zapisów. Ale nie tylko traktat lizboński, który w tej chwili już oficjalnie się mówi, że miał być panaceum na całe zło, uzdrowić gospodarkę Unii, tego nie uczyni. Już jest mowa o formułowaniu czy konstruowaniu nowej konstytucji europejskiej i Karta Praw Podstawowych, która liczy 54 artykuły. Ojciec tutaj zacytował, ja mówiłem o jednym z pierwszych, ale zalecam czytanie tejże karty od jednego z ostatnich artykułów, 51 ustęp 2, gdzie wyraźnie się tam stwierdza, że niniejsza karta nie zmienia żadnych traktatów, nie zmienia żadnego prawa, ani nic nowego nie wnosi. Wobec tego pytanie powstaje, po co jest ta karta? Żeby wprowadzić pewnego rodzaju zamieszanie, niejasność i aby te osoby, ci politycy, te określone kręgi mogły w stosownym momencie podstawić własną ideologię w miejsce przynależne od dawna chrześcijaństwu, które jest rugowane.
No właśnie, to są te zabiegi nawet takie bardzo proste, bo gdy pan profesor też wspomniał o gender i całej tej rewolucji, która Unia Europejska też propaguje, jakby zalecając, wymuszając na wielu krajach, nawet z angielskiego, prawda, seks odnośnie do płci męska, żeńska, jest wybór tylko w tych dwóch elementach. Kiedy wprowadzimy to angielskie słowo gender, rodzaj, no to już mówią, dobrze, zobaczcie, możemy nie tylko odnieść się do kobiety i mężczyzny, ale możemy to wszystko wymieszać, narzucić płeć, prawda, psychiczną i wszystkie odniesienia.
Kulturową
przede wszystkim, która ma implikować człowieka według postawy, jaką on odczuwa, czyli zaprzeczenie, jakby odrealnienie z drugiej strony tej ideologii.
Ja osobiście gender nie odbieram jako ideologię, może błądzę. Jest to dla mnie czysta aberracja umysłowa i tyle. I podnoszenie tych dywagacji do rangi ideologii uważam za bezsensowne i zajmowanie się tym również za bezsensowne. Natomiast jest o to tyle niebezpieczne, że jest sączone w krajach Zachodu, w wielu uniwersytetach i ludzie przyjmą tak naprawdę każdy idiotyzm i to jest naprawdę wówczas niebezpieczne.
To gdzieś tak, gdy rozmawiamy o tym, przypomina się cały system psychoanalizy Zygmunta Freuda, dlatego że on przez długi czas nie był uznawany jako nauka. Z czasem dopiero unaukowiono tą metodę i teraz wielu przecież wiemy na uniwersytetach, jakby to jest podstawa i odnosi się do tych rzeczywistości, do tych dokonań Freuda, ale w tej ocenie pierwszej racjonalnej to jest jakby na tym samym poziomie czy pułapie, o którym Pan mówi odnośnie gender, czyli to sączenie i zastępowanie. Unia Europejska niestety wypiera mocno te wartości. Tak z naszej rozmowy widać to bardzo też chyba.
Tak, no one są rugowane i to, jak sądzę, celowo. Na to są zresztą dowody. No, jeśli się chce lansować pewne tezy, na przykład, że ktoś może powiedzieć, że ojciec tu nie siedzi i jest w kapeluszu, prawda, w tej chwili. Mogą niektóre uniwersytety podjąć nawet dogłębne badania, czy autentycznie, na przykład ojciec jest w sutannie w koloratce, czy w tej chwili jest w koszule i w kratkę i w kapeluszu, prawda? Ale normalny człowiek przychodzi na tym do porządku dziennego i zajmuje się sprawami ważnymi dla ludzi, bo część osób żyje w chmurach, żyje w takiej klatce, może nawet i złotej, i oszklonej, ale nie dostrzega problemów innych, że tak naprawdę to w Unii Europejskiej szaleje bezrobocie, największe od wielu lat. I tym należy się zająć, o co apeluję już od dawna. Przeprowadzono badania, Eurostat alarmuje, wzrasta bezrobocie i to w krajach strefy euro. Wyższe jest bezrobocie niż w tych krajach, gdzie euro nie przyjęto. Pani kanclerz Angela Merkel alarmuje, że euro nie jest tylko walutą, ale jest symbolem jedności europejskiej. Powiedziała, że jeśli upadnie euro, upadnie Europa. Rozpadnie się Europa. Wobec tego nerwowe ruchy poszukiwania wyjścia z sytuacji, nie widać światełka w tunelu. A najbardziej bezrobocie dotyka młodych, czy w Grecji, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech. To jest ponad 50%, tak od 57 do 40 kilku procent w tych krajach młodych. Czyli ponad połowa młodych ludzi nie ma pracy, a decydenci w Unii Europejskiej zamiast podjąć energiczne działania, nie myślę tutaj o tych działaniach, które podjęto niedawno, przeznaczono w budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-2020 6 miliardów euro na walkę z bezrobociem i w wyniku negocjacji z parlamentem kwota ta ma wzrosnąć do 8 miliardów euro, prawda? Ale w mojej ocenie tego typu zabiegi nic nie dadzą. Po prostu trzeba wrócić do normalnego myślenia, czyli od podstaw. Mówimy o, żeby mieć odwagę zapisać, że Unia Europejska była fundowana na korzeniach chrześcijańskich, że jej ojcami założycielami byli chrześcijańscy demokraci, z których część jest kandydatami na świętych, na ołtarze, zapoznać się z ich wizją Europy, a jednocześnie działać pod kątem dobra obywatela, a nie zastanawiać się nad takimi, przepraszam, głupotami jak gender, bo bezrobocie, jak twierdzą analitycy, może doprowadzić do poważnych rozruchów społecznych w całej Europie i zmieść całą tak zwaną klasę polityczną, która zajmuje się tego typu nowinkami.
No właśnie, panie profesorze, to jest jakby kolejny element, który dostrzegamy, bo jeżeli pani Merkel mówi o walucie euro, która ma być tym spoiwem Unii Europejskiej, a równocześnie konfrontujemy to z życiem, skala bezrobocia, które rośnie, popadają kolejne państwa w kryzysy. My też przecież w Polsce patrzymy na ten przyrost PKB, który jest coraz niższy, 6 lat temu, 7 lat temu, na poziomie 6%, prawda? Teraz to jest 2%. Z tego, co przedstawiają analitycy, nie będzie tych założeń nawet 2%. Więc czy jakie konkretne odpowiedź, bo pewna wizja nam się maluje, prawda, że kwestia do tej wrócenia do sprawiedliwości, do tej troski zgodnie z ideami założycieli o rozwój państw, które mają sobie dopomagać po to, by rozwijać, a przede wszystkim, by to obywatele odczuwali. Natomiast Unia Europejska nieraz serwuje nam różne absurdalne pomysły, zmieniając z owoców na warzywa, czy bądź z warzyw na owoce, takie dyrektywy Unii Europejskiej też mamy. To jest taki przykład, ale to są te takie sprawy błahe, ale ludziom się żyje coraz gorzej.
Myślę, że to nie są sprawy błahe i one oddają całokształt rzeczywistości, te poszczególne elementy, o których mówił ojciec, czyli redefiniowanie tego, co oczywiste. Ale wspomniał ojciec o niskim PKB i co z tym zrobić. Otóż rząd polski, jak sądzę, źle oszacował sytuację i w tej chwili koryguje, czyli cały czas spada, bo miało być ponad 2% tego PKB i ciągle okazuje się, że tego nie będzie. Więc panaceum na to nie jest zaklinanie rzeczywistości i pokazywanie ludziom, że jesteśmy zieloną wyspą, a co kilka miesięcy redukowanie w dół tego naszego PKB, tylko stanięcie w prawdzie, nakreślenie kierunków naszego działania. No, każdy dobry rząd powinien mieć dwa warianty wyjścia. Jeśli się będzie dobrze działał w strefie euro i w ogóle w Unii Europejskiej, to mamy wariant A, a jeśli strefa euro na przykład upada, to mamy wariant B czy C. Tego nie widać, ale to jest, myślę, bardzo ważna sprawa, którą ojciec zauważył, ta zmiana nazw różnych owoców czy warzyw, bo to się tak naprawdę łączy z kryzysem greckim. Bo skoro Grecy mogą manipulować parametrami, nazwijmy to dyplomatycznie, czyli lekko, a nawet nie lekko oszukiwać, aby pozyskać więcej pieniędzy z budżetu Unii do własnego kraju, to dlaczego inne kraje nie mogą również sobie troszeczkę pomanipulować? I tak znana marchewka, która stała się owocem w Portugalii, to dlaczego tam stała się owocem? Ja nawet rozpisałem konkurs na największe absurdy w Unii Europejskiej i zajęło któreś miejsce parę lat temu właśnie ten przykład. Otóż Unia Europejska dotuje drzemy owocowe, tylko owocowe, a w Portugalii robi się drzemy z marchewek i oni też chcą pozyskać te dotacje. Nic bardziej prostego, jak przekwalifikować marchewkę na owoc i już mogą pozyskiwać dotacje z Unii Europejskiej. Podobnie w dyrektywie siedliskowej zapisano, że ślimak jest rybą śródlądową. Po co? No bo Francuzi zbierają ślimaki, chcą mieć dotacje na nie, no więc przekwalifikowali na rybę śródlądową i pozyskują dotacje i tak dalej, i tak dalej. Po co było powoływanie specjalnego komitetu do spraw nagięcia banana w Unii Europejskiej, obśmianego w niemal wszystkich krajach Unii Europejskiej? No, podzielono banany na te lepsze, czyli klasę A i te inne, i Francuzom zależało, aby dotować te najwyższe dotacje, żeby trafiały do bananów z ich stref wpływów, na przykład Guadeloupe. Więc nie mogli powiedzieć, dotujemy tylko z naszych stref wpływów, a innych nie dotujemy. Powołano komisję, która wykazała, że tylko tak odrysowany banan z ich stref wpływów spełnia wszystkie normy, a te banany na przykład z koncernu Chiquita z Kostaryki to nie banan, to jabłko, prawda? I toczyła się batalia, wielu ludzi poważnie również, jak niektórzy o tym gender rozmawiali, i niedawno dopiero doszli do porozumienia, że inne banany to także banany. Ale jeśli nie wychodzimy od tych podstawowych wartości, nie mamy punktu odniesienia żadnego w tej chwili w Unii Europejskiej, a w Parlamencie Europejskim to już na pewno, bo przypomnę, że w Sejmie Polskim czy w Senacie składa się przysięgę i poseł czy senator może powiedzieć, tak mi dopomóż Bóg, albo zrezygnować z tego. U nas nie, u nas tego nie ma, bo jak się odchodzi od chrześcijańskich wartości, to trzeba sięgnąć do innych, a że nie znaleziono tego wspólnego spoiwa, no to każdy poseł w Strasburgu czy Brukseli staje się europosłem, kiedy po raz pierwszy zasiądzie przycupnie na fotelu i to pokazuje, że mimo tej jedności w różnorodności nie potrafimy znaleźć jednego wspólnego elementu, na który można by przyrzec, czy przysiąc, czy zobowiązać się, jeśli odrzucimy wartości chrześcijańskie. To wtedy wszystko jest płynne, to wtedy owoce zatracają swoją nazwę, to wtedy ryby nie stają się rybami, szprotka stanie się planktonem i tak dalej, i tak dalej. Więc wiele osób, jak mówiłem na początku, postuluje rozpoczęcie sanowania tego systemu, bo każdy sobie coś tam załatwia w Unii Europejskiej, na większą bądź mniejszą skalę. Sanowanie tego systemu od powrotu do tych prawdziwych wartości, aby nie bać się przyznać, w jaki sposób Unia Europejska i w ogóle Europa powstawała, kto ją tworzył i na czym osadzał, opierał.
To jest, pozwolę sobie tak nazwać, ale ta zbrodnia umysłowa redefinicji, jeśli chodzi o te różne dyrektywy Unii Europejskiej, to jest tak coś, co też wypływa z takiej niesprawiedliwości, czyli czego ciągłego łaknienia, ale ciągle łaknienie ma to do siebie, że ono jest nieopanowane, czyli jeżeli kraje nie mają wartości, społeczeństwa nie posiadają wartości, na których mogą budować to, co pan profesor nam tutaj przekazuje, to dochodzi do takich wynaturzeń i całkowitej redefinicji. Ciekawe jest, że w Chinach, przecież wiemy, jaki tam system panuje, Chiny się doskonale ekonomicznie rozwijają. Oczywiście znamy cały system totalitarny Chin, ale jeden z decydentów i ideologów chińskich w jednej z książek pisał, że nawet chińska gospodarka musi budować na chrześcijańskich zasadach. To jest świat zupełnie inny, komunistyczny. Ale dlaczego takie stwierdzenie? Dlatego, że one zapewniają, te zasady chrześcijańskie zapewniają tą wzajemną uczciwość, prawda? I autentyczny rozwój, który jest między ludźmi, między osobami i w całych społeczeństwach. Więc Unia Europejska buduje, no nie wiadomo na czym, znaczy gdzieś ideologicznie to możemy rozważać, na czym próbuje budować, na jakich systemach, bo to są raczej systemy ateistyczne, szczególnie gdy nawet Benedykt XVI to nam wskazywał już w tej wspomnianej encyklice, do której się odnoszę, Caritas in Veritate, że kiedy państwo promuje, naucza lub wprost narzuca pewne formy ateizmu praktycznego, pozbawia swoich obywateli tej siły moralnej i duchowej, niezbędnej do integralnego rozwoju. Tu papież mówi o państwie, ale my widzimy, że to są te ruchy, które podejmuje Unia Europejska. Ateizacji też, prawda? Bo odrzućmy te wszystkie zasady i wprowadzajmy tylko naszą europejskość, o której tak często się mówi.
Oprócz kwestii ekonomicznych, oczywiście Unia Europejska rozpoczęła budowę tak zwanego nowego człowieka. I z tym tutaj mamy do czynienia, czyli zakwestionowanie tych wartości chrześcijańskich. No to rozumiemy, tak jak ojciec zacytował w przypadku Chin, że to są pozytywne wartości chrześcijańskie, bo jak mawiał przewrotnie świętej pamięci ojciec Albert Krąpiec, grzech to także wartość chrześcijańska, ale nie o takie wartości tutaj chodzi. Oczywiście chrześcijanin dąży do doskonałości po drodze upadając, ale ten cel jest jeden, czyli te wartości, które doceniają nawet na antypodach czy w innych częściach świata. I Unia Europejska próbuje, czy próbowała budować tego nowego człowieka i próbowała budować nową ideologię, ale tę ideologię w oparciu o mit czy kult tak zwanego globalnego ocieplenia. I to było i jest zabójcze dla gospodarek Unii Europejskiej. Przez to gospodarki Unii Europejskiej mają tak poważne problemy, bo jak podała i Agencja Niemiecka Energetyczna DENA i potwierdza to komisarz do spraw energii, pani kanclerz Merkel na forum właśnie klimatycznym też o tym mówiła, że zarówno gaz i prąd w Unii Europejskiej jest dwu, a nawet czterokrotnie droższy niż w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, do których to Stanów Unia Europejska się ciągle porównuje i chce z nimi konkurować w przyszłości. Więc to gnębi gospodarkę Unii Europejskiej, ten pakiet 3x20. I w chwili obecnej, kiedy umysły polityków europejskich zajęte są walką z trudnościami gospodarczymi i finansowymi, na chwilę, mam nadzieję, że na dłuższą chwilę, odeszli oni od lansowania właśnie tejże ideologii, czyli walki z globalnym ociepleniem. Jakiś cel trzeba dać człowiekowi, a sam pan Barroso powiedział na forum Parlamentu Europejskiego, że zdaje sobie sprawę, że nawet jeśli my podejmiemy ogromne wysiłki, aby wpłynąć na to, aby nie emitować tyle dwutlenku węgla do atmosfery, to w perspektywie tego, co wytwarzają oceany i w ogóle ludzie i że w Chinach zwiększa się emisja dwutlenku węgla i w Indiach, to tak naprawdę wpływ nasz, krajów Unii Europejskiej, na te zmiany będzie znikomy. Ale powiedział, chcemy dać przykład. Chcemy dać przykład i stwierdził, w Parlamencie Europejskim, że pierwsze efekty naszej bohaterskiej walki z globalnym ociepleniem będą one widoczne za około 100 lat. Jak sądzę, nikt z nas tego nie dożyje. Jest to wizja długoterminowa, no ale pozwalająca skupić się wokół pewnej idei. Skoro odchodzimy od tych wartości chrześcijańskich, o których mówimy, trzeba dać coś człowiekowi, aby w coś wierzył, walczył dla dobra ludzkości, naszych pokoleń, etc.
Dzisiaj w Radiu Maria, w Telewizji Trwam, rozmawiamy z panem profesorem Mirosławem Piotrowskim, posłem do Parlamentu Europejskiego. Zapraszamy naszych słuchaczy, kryzys wartości, kryzys finansowy Unii Europejskiej. Zapraszamy słuchaczy do pytań, do włączenia się w naszą dyskusję. Przypomnę numery telefonów 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012. Kolejne dwa numery 56 657 0014 i jeszcze jeden z końcówką 0014. Bezpłatne numery w telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Czekamy na Państwa pytania odnośnie naszego tematu, naszej dyskusji. Tutaj też myślę ciekawe stwierdzenie, ten nowy człowiek i ta forma, która wchodzi, dlatego że gdy analizujemy nawet z tego z pułapu filozoficznego, czyli filozofia jest elementem bardzo ważnym w naszym życiu i racjonalnego, gdy patrzymy na filozofów takich jak Marx, Nietzsche, którzy mówili o tej próbie nowego człowieka, redefinicji postawienia właśnie materii w centrum świata bez Boga, to nowa lewica, która bardzo jest agresywna i obecna też w Unii Europejskiej, jakby poszła krok dalej, dlatego że oni mówią, ten nowy człowiek nawet w nazizmie, który propagował Hitler i cała destrukcja II wojny światowej, oni mówią, to są zasady przestarzałe. My musimy zmienić człowieka przez zmianę jego myślenia, czyli wyparcia świata chrześcijańskiego. I ten nowy człowiek buduje się o takie sprawy, czy posunięcia sprzeczne z całym ideą chrześcijaństwa, ale panie profesorze, one są też bardzo widoczne w tym kryzysie. To jest, ten nowy człowiek się nie spisuje zupełnie.
Sądzę, że dlatego o tym rozmawiamy i wiele ludzi o tym zaczyna mówić, gdyż dostrzega kryzys i pyta dlaczego i czy to tylko są elementy ekonomiczne, czy są elementy gospodarcze, czy ten kryzys ma jakieś drugie czy trzecie dno. I to jest dobry moment, aby zastanowić się w ogóle nad konstrukcją Unii Europejskiej, bo my jesteśmy w pewnym procesie. To nie jest tak, że te wszystkie instytucje były, są i będą. Już w tej chwili mówi się o powołaniu nowych, czyli nowego parlamentu dla strefy euro, nowej konstytucji, innych forów i tak dalej, i tak dalej. Należy sobie zadać pytanie, czy ten nowy człowiek, tak zwany Europejczyk, faktycznie istnieje, bo wielu myślicieli, a także polityków neguje tego typu określenia. Zawsze się pochodzi skądś, z ojczyzny, czyli na przykład z Polski, z konkretnego regionu. Ja akurat z Lublina, Lubelszczyzny, ojciec z krakowskiego, ale to się lokuje w swojej małej ojczyźnie, jest się we własnej ojczyźnie, czyli każdy jest Polakiem, albo Niemcem, albo Francuzem i oczywiście nasz kraj leży w Europie, prawda? I dostrzegamy w tej chwili tendencję budowania człowieka europejskiego, czyli naddania pewnej takiej czapki. Mamy na poziomie naszych województw sejmiki, czyli w miastach mamy radnych, sejmikowych, mamy posłów i mamy senatorów. I teraz buduje się nową strukturę, czyli Parlament Europejski, który zrzesza 750 posłów z 20 już właściwie 8 krajów, który tworzy nowe zasady, nadaje się nowe obywatelstwo, o czym mało kto pamięta w tej chwili, ale tenże traktat lizboński nadał obywatelstwo nam, jeszcze dodatkowe Unii Europejskiej. Czyli jesteśmy tu, jak siedzimy i wszyscy Państwo przed telewizorami i słuchający w Radiu Maryja naszą audycję, jesteście obywatelami Polski i obywatelami Unii Europejskiej. Czyli budujemy nowe struktury, tak? Czyli mamy tę europejską wartość dodaną, z tym, że nie można być obywatelem Unii Europejskiej, nie posiadając obywatelstwa któregoś z poszczególnych krajów Unii Europejskiej. I tu też zaczyna się już pewnego rodzaju manipulacja i mistyfikacja. Otóż na przykład biznesmeni czy przedsiębiorcy z Chin, które to państwo wymienił ojciec, chcąc mieć lepsze wejście na rynek Unii Europejskiej, zdobywają, kupują sobie obywatelstwo jednego kraju i mogą w ten sposób rozciągać swoje interesy na teren całej Unii Europejskiej. I tu już dostrzegalne są nadużycia w tej względzie, bo to obywatelstwo jest w pewien sposób sprzedawane. Na przykład w wyniku kryzysu na Cyprze jego wartość spadła, bo wcześniej było droższe. I to się właśnie wiąże z tym, o czym mówimy tutaj od samego początku. Zadać sobie należy pytanie, czy my chcemy tworzyć nowe superpaństwo, bo leżący tutaj na stole traktat lizboński miał się nazywać, już był wydrukowany jako traktat ustanawiający konstytucję dla Europy, gdzie zapisano, że mamy prezydenta własnego, mamy ministra spraw zagranicznych, mamy flagę Unii Europejskiej, mamy hymn Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Czyli tworzymy nowe superpaństwo, a jak tworzymy nowe państwo, to tworzymy również nowego człowieka. I te elementy, które tutaj poruszyliśmy tylko delikatnie do tej pory, wchodziły w spektrum tejże filozofii, ale ona się kruszy ze względu na aspekt ekonomiczny, tak jak kiedyś skruszył się Związek Sowiecki i cały układ bloku sowieckiego, ze względu także, co tu dużo mówić, na gospodarkę.
Odbieramy pierwszy telefon. Dzisiaj rozmawiamy o kryzysie wartości, a kryzysie finansowym w Unii Europejskiej. Przypomnę, naszym gościem jest pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł Rzeczpospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego. Prosimy bardzo, halo. Halo.
Tak.
Szczęść Boże, jesteśmy już na antenie, prosimy.
Tak?
Tak.
Okej. Okay. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tak, tylko telewizor ściszy.
Tak jest.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jeszcze raz powtarzam. Mam taką prośbę i odpowiedź. Pytanie będzie krótkie, ale odpowiedź będzie w kilku sferach optować. Dlaczego to jest tak, że my się chlubimy dotacją unijną i jakoby wiele pieniędzy uzyskujemy, tych euro, natomiast nasze zadłużenie niewspółmiernie rośnie? To jeżeli tych dotacji nie starczy na spłacanie zadłużenia, to jest jakąś paranoją. To jest jedno pytanie, na tym zamykam. Druga rzecz, nie sposób nie wspomnieć dzisiaj, w tym dniu historycznym, o Wołyniu, ale to nie tylko, bo moi rodzice pochodzą z okręgu tutaj Lwowa i mi matka, żyjąc jeszcze, opowiadała, jak na progu piłą do drzewa ręczną właśnie te bandy UPA rżnęły żywcem kobiety na pół. I to nie można nazwać ludobójstwem, takie męczarnie Polaków przeżywane, bo nawet i Ukraińców mordowali. Te rzeczy są na językach. To ludzie czują. Przepraszam, że to od tematu odchodzę, ale to jest dzisiejsza rocznica i o tym nie sposób nie wspomnieć w moim przypadku, bo to będę niósł i moje pokolenie też to będzie niosło. I to będzie. Ale dla Polaka, który uważa, że się zastanawiamy, czy to nazwać ludobójstwem, czy nie, no ja bym bardzo wątpił. Jeżeli Żydów mordowano, palono i tak dalej, i to jest święte, a dla Polaka to nie ma być święte, i my Polacy się licytujemy. Przykład był niedawno, wczoraj czy przedwczoraj, pokazywał pana Czerzastego, jak się zachował właśnie w takich sytuacjach, biorąc sobie za przykład pana posła z Solidarnej Polski bodajże. To tak od tematu odbiegam. A trzecie, też akurat już nie do pana profesora, tylko jeżeli pan by profesor czy też ojciec mogli się ustosunkować, czy nasi redaktorzy telewizyjni, jak Monika Olejnik, jak Pietraszek, nie Pietraszek, to wszystko, to całe towarzystwo, nie są rzecznikami naszego rządu. Oni nie pełnią roli obiektywnego spojrzenia na temat, na dane zagadnienie prowadzone. Jedynie broniąc rządu, że to tak musi być, że to jest najlepsze rozwiązanie. Przecież Tusk w tym swoim PR-ze, kłamstwie, bo żaden to PR, w tym kłamstwie to on na bieżąco wymyśla różne hipotezy, które żeby ludzi jakoś oddalić od takiego myślenia. I tutaj, co się mówi, tworzenie istoty ludzkiej, europejskiej, my po prostu, Sikorski już zadeklarował się w Berlinie, że Polska powinna odejść od Polski, co tam nam Polska. Ja nie wiem, czy my za długi państwa polskiego nie będziemy musieli jakieś terytoria w przyszłości oddawać. Jeżeli pani Merkel już znalazła sobie rodzinę gdzieś tam w Poznańskim. Dziękuję.
Dziękujemy.
Z Bogiem.
Dziękujemy, panie Eugeniuszu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Tak, naprawdę może kiedyś przy okazji.
Dziękujemy. Szerokie spektrum pytań. Jeśli o Wołyń, no to oczywiście dzisiaj jest ta rocznica i kwestia, myślę tutaj, to nie ma co dyskutować, tylko trzeba określić prawdę, bo zawsze w życiu chodzi o to, żeby prawdę nazywać tak, jak ona jest, tak jak wygląda, nie tworzyć relacji czy rzeczywistości, które gdzieś naokoło chcą obejść, czy też prawdę obrócić na swoje tylko upodobanie. A te kwestie tutaj odnośnie Unii Europejskiej, panie profesorze, dotacji i tego naszego zadłużenia i przyszłości.
Ja chciałem podziękować tutaj panu za to, że przywołał sprawę Wołynia, bo to nie jest normalne, że o tej kwestii mówimy tylko w przypadku rocznic czy określonych dat.
W ogóle nieznane w większości dla Polaków też.
Otóż to i bez wątpienia było to ludobójstwo. Spełnia wszelkie znamiona, także idzie tylko o głośne tego powiedzenie. Zginęły osoby nie tylko na Wołyniu, mówi się o 60 tysiącach, ale jak wyliczyła pani Ewa Siemaszko, tutaj mówimy o 133 tysiącach przynajmniej osób pomordowanych w tych terenach przyległych jeszcze do Wołynia. I ja, kierując Katedrą Historii Najnowszej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, staram się również te tematy, choć nie są one wiodącym akurat wątkiem w pracy mojej badawczej, ale powstają prace magisterskie, bo pan wspomniał tutaj o rodzajach tortur, to jedna praca magisterska dotyczyła tylko rodzajów i wykonywania tortów. To było okropne, to co pan mówił, ale jeszcze przynajmniej porównywalne z tym okrucieństwem przypadki zostały podane. Ponad 100 takich przypadków pan magister już dzisiaj udowodniła, że zaistniała. Ponadto ten jest mi też szczególnie bliski. Pan mówi o Lwowie. Mój tato pochodzi z okolicy Równego. Rodzina, ciocie. Również znam to nie tylko ze źródeł i opracowań, ale z przekazów ustnych, rodzinnych. Także o tym należałoby nawet program zrobić. Myślę, że będzie jeszcze mowa tutaj w Telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Trzecie pytanie było nie do mnie, ale pan to tak sformułował. Tylko powiem, że już w niektórych pismach prawicowych można przeczytać spis dziennikarzy, w których klasyfikuje się ich jako takich zatrudnionych na etacie jednej partii politycznej. I skoro takie spisy powstają i pan dostrzega te powiązania, to znaczy, że z dziennikarstwem nie dzieje się zbyt dobrze. I odnosząc się do tego pierwszego unijnego pytania, czyli kwestie budżetowe, ja miałem okazję wielokrotnie wypowiadać się na ten temat i w Telewizji Trwam, i na falach Radia Maryja, nawet w jednym z felietonów, które mam w niedzielę o 20:50 pod tytułem Magia cyfr i liczb. Wyjaśniałem te kwestie, zresztą 43 felietony są zebrane tutaj w tej publikacji.
No właśnie, może pokażmy też tą książkę, bo to publikacja, która niedawno się pojawiła i tutaj felietony pana profesora, które pojawiały się na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam.
To są 43 felietony od listopada 2011 roku do końca 2012 roku. Są to felietony w wersji polskiej i jednocześnie po angielsku, także można sobie poczytać. I jeden z tych felietonów, bo pan pyta, dotyczy właśnie budżetu, to znaczy nie tylko jeden, ale jeden w szczególności, magia cyfr i liczb, gdyż Polacy są co pewien czas epatowani ogromnymi liczbami, które to Polska nie dostanie. W tej chwili ponad 100 miliardów euro w perspektywie finansowej 2014-2020. Ale nie dodaje się, że tych liczb nie ma nigdzie zapisanych. To są wyliczenia polskiego rządu. Ponadto budżet Unii Europejskiej się nie domyka, bo po stronie wydatków zapisano 960 miliardów, a po stronie przychodów tylko 908. To skąd 52 miliardy? Można przypuszczać z dużą dozą pewności, że Polska też będzie musiała się do tego dołożyć. I ja w tym jednym felietonie podaję przykład takiego nagłówku z bardzo poczytnego tygodnika w Polsce, gdzie zauważyłem taki oto napis, że tylko 1 zł 40 groszy kosztuje nas Unia Europejska. Więc zaciekawiony sięgnąłem do tego artykułu i okazało się, że dotyczy to każdego Polaka dziennie. Więc jakby przemnożyć te złote 40 razy 38,5 miliona osób, to okazuje się, że dziennie nas Unia Europejska kosztuje około 54 milionów złotych. Ale dlaczego nikt takiego nagłówku nie da? No bo to już jest nieco przerażające. 54 miliony dziennie, a razy 365 dni też tego nikt nie podaje. Natomiast te kwoty, które Polska otrzymuje, to nie podaje się w przeliczeniu na jedną osobę dziennie czy na pół dnia, tylko podaje się kwotę całą, nie dodając często, że to na 7 lat, że część tych funduszy nie wykorzystamy, a nasza składka jest płacona obligatoryjnie, bez względu na to, czy co się dzieje, to 1% PKB wpływa do budżetu Unii Europejskiej. I tutaj mówił na wstępie ojciec o tym, że nasze PKB spada, ale rząd polski, tak przynajmniej to odbieram, w dokumentach pokazywał co innego, czyli tę perspektywę finansową określoną przez ministra finansów, przez co Polska więcej wpłacała do budżetu Unii, w przeciwieństwie do Grecji, która inaczej prowadziła swoją politykę. I tutaj trzeba zsumować. Ja też pokusiłem się o pewne resume jednego roku wpłat Polski i korzyści do Unii Europejskiej. I starałem się pokazać, że tak naprawdę w tymże roku to ledwo bilansowaliśmy się, jeszcze dorzucając do tego to, co premier Tusk zdeklarował, ponad 6 miliardów euro na pomoc Eurostrefie, krajom o wiele bogatszym od nas, bo przecież Grecja wpłaca niewielką składkę do budżetu Unii. W jednym roku, o ile dobrze pamiętam, to było 2 800 000 000, a już według danych oficjalnych dostała jedną transzę ponad 100 milionów i 130 milionów, 190 milionów miliardów łącznie do wykorzystania. Wobec tego mówmy o tym zagadnieniu, ile ta strefa euro kosztuje. Oczywiście Polska jest teoretycznie największym beneficjentem, jeśli idzie o fundusze spójności, a także dostaje na rolnictwo, ale na rolnictwo dostaje mniej niż rolnik niemiecki czy francuski. No i też nie mówi się, że najwięcej dostaje dopłaty do hektara Grek, bo w zależności od tego, co uprawia, to nawet 500 kilkadziesiąt euro do hektara dostaje dopłaty, a w Polsce to w zależności, bo są tu dwie transze, 200-300 euro do hektara.
Jeszcze dopowiedź dla pana Eugeniusza. Oczywiście dziennikarze zawsze powinni służyć prawdzie, ta powinna być na pierwszym miejscu, ale jak wskazują nam różne tego typu przykłady, nieraz media stają się taką tubą propagandową, czy to rządzących, czy też tej nowej lewicy ideologicznej, i przez to odchodzi się od ideałów głoszenia prawdy i doszukiwania prawdy w życiu społeczności. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Gorąco, serdecznie Krzysztof Ojca pozdrawia i z ogromną rewerencją do pana profesora Mirosława. Zawsze tak jakoś ogromnie buduje mnie pan profesor, to muszę tak dać świadectwo. I chciałem powiedzieć, ponieważ tam pan profesor dał na początku, bo tu nic się nie zrobi, zwłaszcza w naszym środowisku, bez źródła objawienia. Już pan na początku cytował nawet Księgę Apokalipsy, a mnie się właśnie przypomniało, kiedy pan wypowiedział, to taka trochę jakby krotokwila polityczna, że Grecy mówią, no tyle nam tam właściwie wykradnie, to niech oni teraz płacą. I przypomniało mi to, że moja żona Monika pracowała w Berlinie, mamy na tej wyspie, w centrum Berlina, ten przeniesiony z Grecji ołtarz pergamoński. Ogromna konstrukcja przeniesiona tam, która zresztą ma też swoje wielkie osadzenie, bo tam, gdzie w Dziejach Apostolskich się mówi o Perdrze, to była taka wielka, ogromna konstrukcja architektoniczna, taka brama, przez którą się przechodziło. Ale tam jest coś szalenie... Aha, ja chciałem właśnie tylko to powiedzieć, że taką przesłankę podać. No nie widać rzeczywiście błogosławieństwa Bożego nad tą nową propozycją geopolityczną. I tak po tych epokach tego globalnego antychrysta nazistowskiego, komunistycznego, nagle mamy kolejny jakiś przejaw tego właśnie, tego antychrysta, dzisiaj tego libertyńskiego. I teraz proszę ojca i proszę pana profesora, no tam szalenie ciekawa sprawa. W jednym z tych sal ołtarza pergamońskiego jest taki pokój, który jest zamknięty. On tam w środku jest w depozycie takie krzesło, taki tron, który jest po prostu tronem antychrysta przeniesionym z Petersburga po wojnie. I on tylko jakby czeka na to, żeby tam antychryst ostatecznie zasiadł. No mamy nadzieję, że ta właśnie z tych 12 gwiazd, ona jednak będzie tą zwycięską naszą panią i go jakoś pokona, ale tą świadomość musimy mieć również i dlatego takie właśnie zmaganie w tym Radiu Matki Bożej, w tym przygotowaniu tej ogromnej modlitwy takiej prawie narodowej w kierunku Jasnej Góry, no i to ciągu jakieś niezmierne zaufanie pomimo takich doświadczeń, że ostatecznie idziemy w kierunku triumfu Niepokalanego Serca Matki Bożej. Także panie profesorze, jeszcze raz mówię, jestem bardzo zbudowany, dziękuję panu serdecznie za pańską postawę w tych strukturach unijnych i za to, że dzięki panu możemy tak się dużo po prostu dowiedzieć i jeszcze być bardziej umotywowani w naszej modlitwie. Niech Dziewica Niepokalana, Wspomożycielka Nieustającej Pomocy ma i pańską rodzinę w opiece i ojców redemptorystów i nas wszystkich, którzy jakoś wspólnie tworzymy to radio. Z Panem Bogiem. Dziękuję
Panem
panie profesorze.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy panie Krzysztofie.
Bardzo dziękuję panu za telefon i za tak miłe słowa i taką więź, którą tutaj odczuwamy. Mam nadzieję, że spotkamy się w Częstochowie niebawem na pielgrzymce Radia Maryja, gdzie jest sposobność również oprócz modlitwy i udziału we mszy świętej również porozmawiać z osobami. Tu z pana głosu przebija wielkie zatroskanie, ale jednocześnie nadzieja, że coś może w tej Europie się zmienić, właśnie odwołując się do tych nie tylko symboli, ale treści apokalipsy świętego Jana. Dlaczego się nie mówi właśnie o tym, co inspirowało twórcę flagi europejskiej? Dlaczego nie mówi się, kim byli ojcowie założycieli? Choć są ich imiona i nazwiska nad niektórymi salami. Może potrzebny jest właśnie taki wstrząs, taka turbulencja ekonomiczna, aby ludzie nieco otrzeźwieli i spojrzeli realnie na te struktury, bo to wszystko tworzą ludzie. To, że jest Komisja Europejska, to, że jest Parlament Europejski, to po prostu ktoś wymyślił, ktoś zatwierdził w toku pewnym procesie decyzyjnym, demokratycznym, bardziej lub mniej. Parlament Europejski jest jedyną instytucją, którego członków wybiera się w drodze demokratycznej. Inne osoby są mianowane, to są urzędnicy, także pan Barroso, nawet szef Komisji Europejskiej. Ale jeśli szefowie rządów i głowy państw dojdą do wniosku, że to trzeba tę konstrukcję zmienić, to ją zmienią. Już w tej chwili nawet socjalistyczny przewodniczący Parlamentu Europejskiego, pan Martin Schulz, diagnozuje, że Unia Europejska podzielona jest na trzy kręgi. Pierwszy to francusko-niemiecki dyrektoriat, czy niemiecko-francuski dyrektoriat. Drugi krąg to kraje, które przyjęły euro. I trzeci krąg to kraje, które do tej strefy nie należą, tak jak Wielka Brytania czy Polska. I to, w jakim kierunku pójdzie w tej chwili Unia Europejska, zależy no nie tylko od tych polityków i decydentów. Wybory będą za rok, ale także od ludzi, kogo będą wybierać i jaki kierunek te osoby potem nadadzą Unii Europejskiej, bo bez wątpienia wiele osób jest zadowolonych, że może swobodnie podróżować, choć to nie jest związane wyłącznie z przynależnością do Unii Europejskiej, a z przynależnością do strefy Schengen, bo jest wiele krajów Unii Europejskiej, które nie należą do stref Schengen i mają kontrolę na granicach i są kraje spoza Unii Europejskiej, jak Norwegia, która przynależy do strefy Schengen i nie ma kontroli na granicach. No ale trzeba o tym głośno i jasno rozmawiać, a nie przyćmiewać tutaj opinii publicznej cyframi, które być może Polska otrzyma, jeśli wszystko potoczy się dobrze w Unii Europejskiej, bo nikt nie jest w tej chwili przewidzieć skali tego kryzysu i to, jak pan tutaj dzwoniący przed chwilą mówił, mają też nadzieję, że niektóre osoby poprzez refleksję nad chociażby apokalipsą świętego Jana czy inną symboliką może zmienią jej kierunek.
I odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jolanta z Krakowa.
Witamy Pani Jolanta.
Ja może na początek odniosę się właśnie do gender, że można temu zapobiec w szybszym tempie i tak samo lobby homoseksualnemu, jeśli Polacy będą mówić odważnie i Polacy i w ogóle na całym świecie będzie się mówić odważnie, jakie są naprawdę przyczyny powstania homoseksualizmu i transseksualizmu. A prawda jest taka, że przyczynami są zranienia przez innych ludzi. I to są rozmaite zranienia i dlatego jest to stuprocentowo uleczalne. I dlatego grupy terapeutyczne, które się tym zajmują się leczeniem homoseksualistów, stuprocentowo każdy homoseksualista w tych grupach ma szansę wyjścia z tego. No oczywiście tutaj jest terapia i modlitwa, wtedy to jest bardzo skuteczne i ludzie normalnieją, nie mając później żadnych skłonności homoseksualnych i też nie chcąc też zmieniać płci, ponieważ ich rany są uleczone i no, są normalni po prostu, heteroseksualni, normalni, doskonale czujący się we własnym, w oryginalnym ciele, we własnej płci. I to jest bardzo ważne. I dlatego bardzo bym apelowała do wszystkich, żeby o tą wiedzę się każdy postarał, żeby po prostu mieć tą właściwą wiedzę i rozpropagowywać ją i sprzeciwiać się absolutnie, podając te wszystkie argumenty. I to będzie ogromny na właśnie pomoc w przeciwstawieniu się temu wszystkiemu, tej nienormalności. Natomiast druga sprawa odnośnie Unii. Myślę, że właśnie można też wykorzystać te podstawy powstania Unii, te oficjalne podstawy powstania Unii i sprzeciwiać się, podważać wszystko, co jest sprzeczne z tym. Niezależnie, czy się stanowi mniejszość właśnie w jakiejś grupie parlamentarnej właśnie. Myślę, że to byłaby też skuteczna broń, która momentalnie by pomogła. I trzeba oczywiście wtedy być konsekwentnym i odważnym. Na każdym kroku wtedy. Natomiast jeszcze chciałam poruszyć sprawy też powstania Unii, ale troszkę od innej strony. Mówiono, że Unia została stworzona po to, żeby nie było wojny, tylko że niestety, ale Niemcy osiągają te same cele poprzez Unię, co osiągnęliby poprzez właśnie wojnę. I to się właśnie z nami dzieje, włącznie z eksterminacją narodu polskiego i z oczyszczaniem Polski, z Polaków. No, chciałam powiedzieć, że bardzo uderzające były dla mnie wczorajsze słowa, które w Kronice Krakowskiej padły odnośnie właśnie zbrodni wołyńskiej, że właśnie nacjonaliści ukraińscy starali się albo właśnie, żeby Polacy wyjechali z tamtych terenów, albo poprzez mordy oczyścić, poprzez mordy Polaków oczyścić te tereny. I to mi się doskonale kojarzy z dzisiejszą sytuacją i z działaniami rządu pana Tuska wobec Polaków. No mamy albo właśnie takie działania, żeby zmuszać Polaków do wyjeżdżania z Polski, albo eksterminację narodu polskiego tutaj poprzez w tym momencie już niedopuszczenie do możliwości leczenia się na każdym kroku, właściwie ze wszystkich stron, na każdym etapie. Więc i pozbawianie też oczywiście pieniędzy, jeśli muszą zapłacić za leki, za leczenie, za dostanie zgłaszanie się do lekarza, więc po prostu to, bardzo mnie to uderzyło i to idealnie się zgadza. Natomiast słyszałam, i to już nawet z nazwiskiem, kto podsunął pomysł stworzenia Unii Europejskiej Adenauerowi, że był to hrabia, tylko niestety nie jestem w stanie w tej chwili podać nazwiska, ale zapisałam sobie gdzieś, ale nie pamiętam, ale był on masonem. No i właściwie tak patrząc na dzisiejszą sytuację, podważanie wszelkich właśnie chrześcijańskich zasad i wszystko, co w tej chwili się dzieje, to właściwie to by się doskonale zgadzało, że pod płaszczykiem tych podstaw chrześcijańskich powstała Unia, ale właśnie być może cel tych, którzy zainicjowali ten pomysł, był inny i teraz właśnie widzimy realizację tego celu. Tym bardziej, że pomysł powstał w Niemczech. No to tyle. Tu dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Szczęść Boże, Pani Jolanto. Panie profesorze, uporządkujmy, bo tutaj wiele, wiele spraw, a mamy już niewiele czasu.
Tak, dziękuję Pani Jolancie za telefon i tak żywe słowo, które tutaj do nas skierowała. Jakoś jest mój wiele wątków. Jeden, który warto wyłowić, to kwestia pokoju, czyli zaprowadzenia pewnego ładu po wojnie. Unia Europejska, przypomnijmy, otrzymała jako cała pokojową Nagrodę Nobla. Pani tutaj mówi w aspektach takich militarnych, czy owładnięcia przez jeden kraj inne, ale koronnym argumentem na zasadność istnienia Unii Europejskiej dla euroentuzjastów, którzy są coraz częściej nagabywani poprzez takie osoby, że to pozytywne słowo znaczenie nagabywani, czyli są zarzucani argumentacją, taką jak tutaj pani Jolanta przed chwilą przytoczyła, że Unia Europejska to ma takie podstawy i inne były ideologie, ale także są pewne absurdy, o których tutaj mówiliśmy. To odpowiedź jest jedna, ale od tej pory nie wybuchła wojna w Europie. I dlatego też Nagroda Nobla, którą otrzymała Unia Europejska w całości, nie jakiś jeden organ, także udali się odebrać tę nagrodę i szef Rady, pan Van Rompuy, i szef Komisji Europejskiej, pan Barroso, i szef Parlamentu Europejskiego, a także niektóre głowy państw. Tutaj tkwi problem, to znaczy, że euroentuzjaści zawsze twierdzą, to nic, że Unia kuleje, to nic, że trzeba do niej miliardy dopłacać, ale wszystko to po to, aby nie wybuchła trzecia wojna światowa. No, jest to wątpliwa argumentacja, moim zdaniem, i już mocno naciągana, bo Unia Europejska powstała jako wspólnota węgla i stali, prawda? Węgiel i stal kojarzy nam się wydobycia węgla i kucie stali na potrzeby wojenne. Ale jak powiedział niedawno w delegacji zagranicznej, w której też uczestniczyłem, znany poseł francuski, mówi, jak powstawała właśnie wspólnota węgla i stali, to było zasadne we Francji, a w tej chwili nie mamy ani kopalń, ani stali we Francji. Wobec tego uważa ten europoseł francuski za istnienie w tej formule Unii Europejskiej za bezzasadne. Ale tutaj pani Jolanta poruszyła bardzo, bardzo wiele wątków, jeśli idzie o kwestie tak zwanych mniejszości seksualnych, to sądzę, że ta wypowiedź zostałaby podciągnięta nawet pod dyskryminację, a dokument, który ojciec ma tutaj przed sobą, w tym dokumencie zapisano, że zakazana jest wszelkiego rodzaju dyskryminacja, więc oczywiście możemy na ten temat dyskutować. Ja nie wgłębiam się w te tak zwane ideologie gender czy gender, ale jak czytałem i o ile to jest prawdą, to tam się zapisane zostało, że każdy może wybrać sobie płeć dopiero na pewnym etapie życia i to nie jest przyrodzone. No, natomiast ta skłonność, o której pani tu mówiła, to w tej ideologii, jeśli dobrze to odczytuję, ta już jest przyrodzona i nie można zmieniać i leczyć, tak jak pani tu mówi. Więc mamy do czynienia z pewnym konfliktem informacyjnym i to należałoby naprawdę wyjaśnić, ale na poziomie też i medycznym, aby nie mieszać tych tutaj dwóch płaszczyzn, ale raz jeszcze dziękuję tutaj pani za przypomnienie i tych wielu wątków, zwłaszcza kwestii pokojowo-wojennych.
Dziękujemy za tą pierwszą część rozmów w telewizji Trwami w Radiu Maryja. Przypomnę dzisiaj temat kryzys wartości, a kryzys finansowy Unii Europejskiej. Naszym gościem jest pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Panie pośle, panie profesorze, dziękujemy za tą pierwszą część i zapraszamy naszych widzów, radiosłuchaczy do Radia Maryja na godzinę 21:40. Tam będziemy kontynuowali nasz temat. Ja teraz za tą pierwszą część dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję.
I zapraszamy wszystkich na nasze wieczorne spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Szczęść Boże.